Ludzie i pieniądze.
Tomasz Klinkier, witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym wydaniu audycji ekonomicznej, a porozmawiamy o bardzo ważnych sprawach, o systemie emerytalnym, który boryka się w Polsce z wieloma problemami. One wynikają m.in. z demograficznych zmian, niskiego wieku emerytalnego oraz trudnościami związanymi z wdrożeniem elementów wspierających stabilność tego systemu. Istnieje ryzyko, że stosunek emerytury do poprzednich zarobków może znacznie nam spaść w przyszłości i takie niebezpieczeństwo szykuje się niestety za kilkanaście lat, o tym mówią eksperci. Jednym z największych problemów jest starzenie się populacji, wydłużenie się przeciętnej długości życia i niższe wskaźniki dzietności niestety prowadzą do większej liczby osób na emeryturze w porównaniu do liczby osób pracujących. Rekordowy spadek dzietności w Polsce, najmniej urodzeń w całym powojennym okresie, dane Głównego Urzędu Statystycznego nie są optymistyczne i potwierdzają, że w minionym 2024 roku urodziło się w naszym kraju zaledwie 252 tysiące dzieci. W 2024 roku Polska pozostaje jedynym krajem Unii Europejskiej, w której kobiety mogą przechodzić na emeryturę już w wieku 60 lat. Jak wynika z danych OECD, w większości państw członkowskich wiek emerytalny wynosi średnio 65 lat, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. W tym wydaniu audycji Ludzie i Pieniądze powiemy też o tak zwanej rencie wdowiej. To świadczenie w systemie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wejdzie w drugiej połowie tego roku, czyli już od 1 lipca. Jaki będzie koszt tego przedsięwzięcia? Powiemy o tym już niebawem. Teraz chwila muzyki, wracamy po krótkiej przerwie. Wtedy też w naszym studiu zasiądą dzisiejsi eksperci. Do usłyszenia po przerwie.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A ja przypomnę, że dziś o bardzo ważnym temacie w studiu Radia Gdańsk będziemy dyskutować z naszymi ekspertami, bo będziemy dyskutować o przyszłości emerytalnej, o całym systemie, jak on działa, czy rzeczywiście możemy być pełni niepokoju, czy też pełni optymizmu. To za chwilę się okaże. Będziemy też rozmawiać w tym kontekście o demografii, bo to ona jest kluczowa w tym całym systemie i powiemy też o tak zwanej rencie wdowiej, która wchodzi już od 1 lipca tego roku. Z tego świadczenia będzie można skorzystać poprzez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie będzie to świadczenie automatyczne. W tej sprawie będzie trzeba złożyć specjalny wniosek, ale o tym wszystkim w dzisiejszym wydaniu Ludzie i Pieniądze. A ze mną w studiu Adam Protasiuk, wiceprezydent Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, także Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center oraz jest z nami profesor Przemysław Kulawczuk, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
Dzień
serdecznie. Dobry. Na początek takie dosyć przekorne pytanie. Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może nam zbankrutować? Czy nigdy do tego nie dojdzie, bo po prostu jest częścią finansów publicznych i to finanse publiczne, budżet państwa będzie go zawsze w tej sytuacji ratował? No,
raczej tak.
Adam Protasiuk.
Dlatego ten fundusz wygląda tak, jak wygląda, bo patrząc z perspektywy krajów, innych krajów europejskich, to tutaj raczej nasz fundusz nie ma się czym za bardzo pochwalić, bo jego wskaźniki takie porównywalne do innych funduszy w innych krajach, no niestety są mocno niezadowalające z perspektywy szeregu obywatela. Niestety jego wydolność jest bardzo ograniczona. Sam fakt, że 80 miliardów trzeba dosypywać z budżetu państwa do tego funduszu, żeby on był w stanie obsłużyć zobowiązania wynikające z obowiązujących przepisów, no świadczy już o tym, że coś w tym systemie jest nie tak. A najgorsze w tym wszystkim jest chyba to, że ta luka się pogłębia, tak? Czyli ta dziura budżetowa się zwiększa i te wszystkie działania, chociażby wspomniana wcześniej renta wdowia, tą lukę pogłębia, bo te wszystkie wydatki, które dodatkowo będą obciążały ten fundusz, one nie są z dodatkowego wypracowanego dochodu państwa, tylko po prostu z długu. I to trzeba o tym cały czas pamiętać. Czyli te wszystkie nasze fajne czasami pomysły z perspektywy społeczeństwa, no, są długiem, za które kiedyś ktoś musi zapłacić.
Ale obecny tutaj w studiu pan profesor Przemysław Kulawczuk z takiej krótkiej naszej rozmowy tuż przed audycją jako ekonomista jest optymistyczny, jeśli chodzi o system emerytalny, z tego co mówił mi jakby w pierwszych komentarzach do tej sprawy.
Ja myślę, że tworzy się pewną taką wizję, że system ubezpieczeń społecznych może zbankrutować. on nie może zbankrutować, dlatego że ZUS jest tylko technicznym urządzeniem do wypłacania emerytur, co do których swoje zobowiązanie ma polskie państwo. No więc polskie państwo nie zbankrutuje. Polskie państwo będzie istniało, może nie 1000 lat, ale będzie długo istniało. Więc ja bym tutaj był bardzo spokojny. Dopóki istnieje polskie państwo, system emerytalny będzie trwał. Druga rzecz jest taka, że można powiedzieć w ten sposób, że ten system tak jakby ma już coraz mniejsze zapotrzebowania na dofinansowania. Tak ostatnie bodajże 2 lata to było rzędu 40 miliardów złotych. Rzeczywiście kiedyś były znacznie większe i ja to potwierdzam. Co wynika z tego, że po prostu wymierają już te roczniki z tego starego systemu emerytalnego. Natomiast ten nowy system emerytalny, on tak jakby jednak jest oparty na tym, że składki płacone przez ubezpieczonych do systemu w formie składek ZUS są znacznie mniejsze niż to, co później ludzie otrzymują. Więc pomimo różnego rodzaju, jakby to powiedzieć, waloryzacji i tak dalej, ten system jest skonstruowany tak, żeby bilansować się na korzyść ZUS-u, a nie na korzyść ubezpieczonych.
I Bogusław Wieczorek, czy są jakieś obawy w zakresie przyszłości systemu emerytalnego? Czy pan sobie też zadaje to pytanie, no, czy ta emerytura będzie za ileś kilkanaście lat na przykład, jako człowiek w średnim wieku?
No jestem przekonany, że emerytura będzie, tak jak pan profesor powiedział. Oczywiście pytaniem zasadniczym jest to, w jakiej wysokości ona będzie. I te kalkulacje, które ZUS przygotowuje, a które mają być niedługo też dostępne w M-Obywatelu, no nie napawałem jakimś wielkim optymizmem. Nawet te kalkulacje tam uwzględniające waloryzację na przyszłe lata, na kolejne tam x lat, które pozostało do wieku emerytalnego, więc to, myślę, że to jest zasadnicze pytanie, które każdy sobie musi zadawać i to pytanie musi sobie też zadawać aktualny i każdy przyszły rząd. No ja z przykrością stwierdzam, że chyba od 99 roku nikt już nie rozmawia o żadnej reformie systemu emerytalnego, a ona niechybnie nas czeka. No bo chyba, że będziemy tkwili w takiej wiecznej prowizorce, gdzie po prostu dosypujemy do tego systemu, co też jest oczywiście możliwe i być może będzie się sprawdzać przez długi lat. Natomiast stwierdzić dzisiaj z pełną stanowczością, jak będzie wyglądał, no w mojej perspektywie akurat za te 20 lat, jak będzie wyglądał system emerytalny, no to konia z rzędem temu, kto trafnie to przewidzi.
Trzeba
ponieważ
będzie być tutaj wróżbitą w tej materii.
Absolutnie, mamy tyle trendów światowych wzajemnie się znoszących, że to jest naprawdę trudno przewidzieć.
Ale pewne rzeczy już dzisiaj są widoczne. Wystarczy, żeby się przyjrzeć i głębiej przeanalizować taki wskaźnik stopę zastąpienia, tak? Czyli jest to wskaźnik, który mówi, ile procent dzisiejszego wynagrodzenia, czyli ostatniego przed pójściem na emeryturę, będę otrzymywał na emeryturze. Dzisiaj jest to 54, za kilkanaście lat ma być 37 w prognozach, a są państwa, które dzisiaj mają 87 i podobnie, tak, czyli już dzisiaj to pokazuje, w jakiej jesteśmy w dysproporcji w stosunku do innych krajów. Co to pokazuje? To, że ten system może być inny, że ten system może być bardziej wydajny i lepszy dla osób przebywających w okresie emerytalnym, tak? Bo to o to chodzi tak naprawdę. Bo to nie chodzi, że emerytury będą. Emerytury będą, natomiast
różnej wielkości.
Dzisiaj grożą nam emerytury po 1500 zł, tak?
Bogusław Wieczorek jeszcze.
Właśnie na to chciałem zwrócić uwagę. Wysokość tego świadczenia ostatecznie jest decyzją polityczną, tak? I od aktualnej sytuacji politycznej będzie zależało, jakie doświadczenie otrzymujemy, czy się pokaże 13, 14, 15, 16 i tak dalej.
Czy renta wdowia, o której
czy renta wdowia. Chodzi mi o to, że w momencie, kiedy bardzo duża baza wyborcza będzie zarabiała poniżej tego minimum socjalnego, do tego się sprowadzają obecnie prognozowane wysokości emerytur, na 100%, tu jestem absolutnie przekonany i mogę się założyć, będzie decyzja polityczna, żeby w jakiś sposób zmienić wysokość tego świadczenia.
I tym rozmowom przysłuchuje się profesor ekonomista, który jest z nami w studiu, profesor Przemysław Kulawczuk. Jaki sposób należałoby przyjąć w najbliższej przyszłości, żeby usprawnić działanie systemu emerytalnego na przyszłość, panie profesorze? No i czy będzie wola polityczna? No bo do tego jest potrzebna wola polityczna.
Staram się milczeć tak najgłośniej, jak mogę, ale w istocie rzeczy mogę coś powiedzieć.
Bardzo prosimy.
Pierwsza rzecz, którą trzeba zmienić, to jest przede wszystkim relacja, jaką część stanowią składki emerytalne do wszystkich składek ZUS-owskich. W Polsce to jest tylko 62%, w Niemczech ponad 80%. Więc trzeba doprowadzić do tego, żeby składka emerytalna stanowiła około 80% składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast inne kwestie niech realizuje państwo ze swojej polityki społecznej. W tym momencie zaczyna być sytuacja porównywalna z Niemcami i w tym momencie tak jakby system zaczyna trochę już lepiej działać, tak? Natomiast no, jest jeszcze kwestia zaszłości, tak? Bo przez bardzo długi okres czasu ci, którzy już byli w nowym systemie, no po prostu wpłacając 100 zł, mogli liczyć na to, że 62-50 im się zwróci. No to w takim systemie, nie znam takiego systemu handlowego, żeby ktoś pobierał prowizję sięgającą 40%, tak? To jest już, to jest przesada. Więc ten system trzeba zmienić w kierunku tego, żeby ubezpieczenia społeczne były bardziej emerytalne, a mniej społeczne.
Panie profesorze, ale kto do tego dołoży w tym momencie? Czy to jest tylko przelanie z tych naczyń połączonych, to o czym mówimy, o tej koncepcji, czy to jest jednak dorzucenie pieniędzy do systemu?
Nie, jeżeli Republika Rzeczpospolita życzy sobie, nie wiem, finansować u 80% kobiet większość okresu ciąży w postaci zwolnienia lekarskiego, to jest element polityki społecznej. To nie jest kwestia składki ZUS-owskiej, bo te panie, chociaż warto na pewno, ponieważ każde urodzenie dziecka jest bezcenne w tych czasach, tak? Warto to popierać, ale to z innego źródła, to z polityki społecznej. Natomiast ubezpieczenia społeczne w tym zakresie, które dla nas są ważne, jako zabezpieczenie na przyszłość, no to jednak one powinny głównie finansować kwestie emerytalne.
Tutaj poprę pana profesora, bo to, dlaczego my tak odstajemy, jeśli chodzi o dzisiaj o inne kraje, bo są kraje, które w ogóle nie dopłacają, są kraje, które w nieistotnym procencie dopłacają, my dopłacamy prawie najwięcej z budżetu państwa. Z czego to wynika? Dlatego, że mamy coś takiego, jak taką negatywną skłonność społeczeństwa do oszczędzania na fundusz emerytalny. A z czego to wynika? Właśnie z tego, co pan profesor wcześniej powiedział, czyli z takiego nieprzejrzystego systemu, gdzie każdy czuje, patrząc ze swojej perspektywy, bo na ten problem każdy będzie patrzył indywidualnie, w zależności od tego, w jakiej sytuacji się znajduje, ale każdy dostrzega ten element, że tam coś się jest nie tak, że tam coś się, nie chcę powiedzieć, że jesteśmy okradani, ale że jest tam pewna taka nierzetelność w rozliczeniach tych środków. Czyli jeżeli ja mam odkładać na swój fundusz emerytalny i mam świadomość, że za chwilę do tego funduszu mojego ktoś się dorwie i zacznie te pieniądze przerzucać na inne cele, no to powoduje, że ja nie mam tej skłonności do oszczędzania. I to dzisiaj w innych krajach całkowicie mentalnie inaczej jest zbudowane, inaczej to wygląda w społeczeństwie, a u nas wygląda jak wygląda dzisiaj.
Panowie, czy cały ten system cierpi też z powodu tego, że no, wprowadzamy de facto dodatkowe świadczenia, bo gdybyśmy przejrzeli ostatnie dwie dekady, to one się tam rzeczywiście pojawiały, ale te dodatkowe świadczenia nie są wypłacane jakby z nadwyżki budżetowej, tylko są wypłacane z długu. Cały czas to się tak dzieje i czy te pomysły polityczne, które się pojawiają również w kontekście systemu emerytalnego, jak one bardzo obciążają ZUS i jak bardzo ZUS na tym cierpi? Czyli budżet państwa.
Ja na to patrzę może, bo tytuł, nazwa tego świadczenia jest renta wdowia. Dla mnie to nie jest...
To za chwileczkę o tym porozmawiamy.
Ja nie patrzę na to jako rentę wdowią. Ja patrzę na to, że jest to forma, ukryta forma dorzucania do systemu pieniędzy, których brakuje dlatego, że ten system jest chory, dlatego, że ten system jest niewydolny, dlatego, że ten system jest budowany na fałszywych fundamentach, ponieważ nie ma powiązania z tym, że ile ja odłożę, to tyle później będę mógł uzyskać.
Ale system, panowie, będzie trwał. Panie profesorze, co zrobić, żeby to troszkę usprawnić? Czy to rzeczywiście nie jest dobre rozwiązanie? Czyli jeżeli mamy nadwyżkę, no to dajmy nowe świadczenie, jeśli jej nie mamy, to po prostu nie obiecujmy.
Znaczy sytuacja w zakresie, problem polega na tym, że nie ma wyodrębnionego funduszu rentowego i funduszu emerytalnego. A jednocześnie są oddzielne składki. Składki emerytalne i składki rentowe. I w chwili obecnej mamy do czynienia z sytuacją, że w relacji do całego wynagrodzenia składka rentowa jest bardzo wysoka. Ona wynosi 8%. Emerytalna jest bardzo mała, 19,52 czy coś takiego. Więc składka rentowa jest tylko dwa razy mniejsza. Natomiast w chwili obecnej potrzeby na płacenie rent są 5 razy mniejsze niż, powiedzmy, około 5 razy mniejsze. Czyli można powiedzieć, że my nadpłacamy. Czyli teoretycznie można powiedzieć, że dobrze, teraz jak zaczniemy wypłacać te renty wdowie, to wreszcie ten fundusz, którego nie ma notabene, tak? No ale tak jakby wreszcie te składki na renty pójdą rzeczywiście na to, na co mają ten. Ja się tutaj zgadzam z moim przedmówcą w 100%. No nie można doprowadzać do tego, żeby niedostatki systemu, no bo na przykład w chwili obecnej minimalna emerytura wynosi 1900 zł. Przy tej kwocie nie można się w żaden sposób utrzymać. Jeżeli ktoś przepracował 40 czy 35 lat kobiety, powiedzmy, to powinien mieć godną emeryturę. I być może część tej emerytury powinna być wypłacana oficjalnie z budżetu, oczywiście. Natomiast no, w chwili obecnej i zgadzam się.
Czyli
nie
emerytura obywatelska, panowie, tak?
Nie, emerytura obywatelska jest jeszcze czymś innym, że tak powiem. To jest rozwiązanie kanadyjskie, natomiast my od tego nie odejdziemy. No mamy ten system, który ma łączyć, jakby to powiedzieć, oszczędzanie czy płacenie na przyszłość i wielkość tej przyszłej emerytury. No ale po pierwsze, trzeba zwiększyć udział emerytur, tak, czy w składkach ZUS-owskich z 62 do około 80. I drugie, trzeba uczynić finanse ZUS-u przejrzystymi. I w tym momencie będziemy wiedzieć, na czym stoimy. Wtedy będziemy wiedzieć, na co płacimy. No i tak jakby te sztuczne rzeczy, które tak jakby ZUS musi płacić w ramach ubezpieczeń społecznych, które w sumie powinno płacić państwo w ramach swojej polityki społecznej i tak ewidentnie powinno to wyglądać, powinny te pieniądze wrócić na finansowanie emerytur. Prosta sprawa.
I Bogusław Wieczorek.
Ciężko dodać coś więcej do moich przedmówców. Absolutna zgoda. Znaczy, te mechanizmy jakby ułatające ten system, tak można chyba to...
Ja tylko dodam, że pomysł renty wdowiej, bo to tak jest określane przez ustawodawcę, to w przyszłości najbliższych 3 lat 14 miliardów złotych dodatkowego wydatku. A jeszcze poruszmy przed naszą reklamową przerwą temat, że dzisiejsi emeryci bardzo często, jak wiemy, korzystają jeszcze z tak zwanego kapitału początkowego. Niektórzy mówią, że to jest korzystniejsze rozwiązanie, że to korzystniej zostało wyliczone, bo tam były te kwoty aktywności zawodowej jeszcze z poprzedniego systemu emerytalnego. Jak wobec tego będzie wyglądała przyszłość emerytur dzisiejszych aktywnych młodych pracowników? Bo wiemy, że te deregulacje nie są, właściwie one dotyczą, że możemy przepracować tydzień i z tego wyliczą nam emeryturę w wysokości 4 zł, zakładam. Panie profesorze, czy to jest dobre rozwiązanie? Bo kiedyś mieliśmy przepracować, trzeba było 20 lat w przypadku kobiet, 25 w przypadku mężczyzn.
Ja myślę tak, że kapitał początkowy to jest rozwiązanie...
Profesor Przemysław Kulawczuk.
Tak, to jest rozwiązanie, które pomaga osobom, które były częściowo w starym systemie i przeszły do nowego ze względu na wprowadzenie tego nowego, skompensować sobie nieotrzymywanie państwowej emerytury, jakby to powiedzieć, ze starego systemu. No więc w tym celu policzono pewne kwoty, obliczone najczęściej na podstawie wynagrodzenia, jak się nie dało, to średnich czy minimalnych. No w każdym bądź razie policzono kwoty, które wyliczono jako kapitał początkowy. I ten kapitał początkowy jest pięknie waloryzowany, tak jak składki ZUS-owskie. Za ubiegły rok to jest 14,4. Spróbujcie państwo znaleźć taką ładną waloryzację. Tylko oczywiście trzeba dożyć tego momentu, kiedy
tak,
się...
114 0,41 sekund.
Tak, tak. Więc on bardzo mocno spuchł i ja na przykład sobie teraz wyliczyłem, sprawdziłem, że w chwili obecnej po tym mój kapitał wzrósł z 80 do ponad 500 tysięcy złotych.
No to rzeczywiście
to jest, można powiedzieć, że powinienem widzieć duży okres.
Panowie, tak, tu musimy postawić kropkę, bo czas jest nieubłagalny. Krótka reklamowa przerwa, po której wracamy do dyskusji o systemie emerytalnym, demografii i też powiemy o świadczeniu dotyczącym renty wdowiej. Wracamy.
Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A dziś o systemie emerytalnym, demografii i nowych świadczeniach, które pojawią się już od lipca. O tym w dalszej części audycji Ludzie i Pieniądze. Panowie, mamy sporo różnych wyłączeń spłacenia składek, które początkowo wydają się pewną ulgą. Czy dla kogoś, kto rozpoczyna swoją pierwszą działalność gospodarczą, pracę. Mówimy tu na przykład o 26-latkach, którzy też są zwolnieni z różnych progów podatkowych, nie płacą składek też osoby bezrobotne, są też nieopłacane składki podczas chorób. To wszystko wpływa na zmniejszenie kapitału emerytalnego w momencie przejścia na emeryturę, no i wtedy zaczyna ten obywatel zastanawiać się, dlaczego tak mało, czy powinniśmy coś w tym systemie deregulować. Pan profesor Przemysław Kulawczuk.
To jest trudne pytanie. Bo jeżeli zapytać młodą osobę, czy chce zapłacić kilkaset złotych dodatkowo na państwowy fundusz, który nie wiadomo, czy i w jakim stopniu odda te pieniądze, a jednocześnie mieć te 600 zł na swoje życie, no to odpowiedź jest taka, że musisz budować swoje życie, musisz oszczędzać na mieszkanie, na meble, na rodzinę, na ten, no tak, to jest wszystko konieczne. Więc to jest taka zła perspektywa, czyli lepsze są rozwiązania takie, jakby to powiedzieć, nie zmiękczające i tworzące różnego rodzaju wyłączenia, ale być może rzeczywiście w pierwszych latach składki mogą być trochę niższe, ale później trzeba już płacić normalne fundusze, normalne składki. Popatrzmy na przykład na ubezpieczenie drobnych przedsiębiorców, którzy płacą tą składkę na wysokości 60% i na przykład prowadzą przez 40 czy 50 lat warsztat, taki czy inny, i w końcu się dowiadują, że te 40 lat płacenia daje im emeryturę na poziomie najniższym, 1898
zł. Tak, bo to są niekorzystne przeliczniki.
Także mówiąc zupełnie szczerze, to jest bardzo bolesne.
Panowie, bo tu są jeszcze z nami w studiu pan Adam Protasiuk, wiceprezydent Pracodawców Pomorza, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, człowiek związany z biznesem. No właśnie, czy te benefity na początek pracy to jest z jednej strony dobra rzecz dla biznesu, a z drugiej fatalna dla tego przyszłego emeryta, który jest jeszcze młodym człowiekiem i zaczyna tę drogę.
Człowiekiem przedsiębiorca, o tej grupie społecznej mogę mówić najbardziej wyraziście. To jest ta grupa społeczna, która jest chyba najbardziej świadoma, jeśli chodzi o system, system podatkowy, w którym funkcjonujemy, i on patrzy racjonalnie, i tu wiara właśnie w ten fundusz ubezpieczeń społecznych jest wśród przedsiębiorców praktycznie żadna, czyli jest grupa przedsiębiorców, która tworzy własny na boku fundusz emerytalny poprzez to, że prowadzi swój biznes, rozwija ten biznes, zakłada, że ten biznes pozwoli mu w perspektywie żyć jako rentier, czy też rodzina jako sukcesorzy ten biznes przejmą i z tego to będzie to jego podstawowe źródło do utrzymania na emeryturze. No niestety nie zawsze to się udaje i ten problem tutaj wcześniej wspomnianej tej emerytury na poziomie gdzieś tam 1500-1800 zł to jest, dotyczy właśnie najczęściej tych mikroprzedsiębiorstw, które nie zbudowały tego majątku, ponieważ to takie mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudnia albo w ogóle nie zatrudnia pracownika, to jest raczej osoba, która na takim biznesie trudniej się było dorobić większego majątku, który może stanowić tą podstawę tego funduszu umownego, funduszu emerytalnego. I tutaj no niestety mam wrażenie, że ta świadomość nie do końca dociera do przedsiębiorców tej grupy właśnie. I tu możemy się liczyć z tym, że będzie to problem. Natomiast wracając do tego systemu tych ulg, tak, czyli one były podyktowane określoną kiedyś historyczną sytuacją, tak, bo to, że zwolniono z funduszu emerytalnego osoby do 26 roku życia, wynikało z tego, żeby promować te osoby na rynku pracy w sytuacji, kiedy ten wskaźnik bezrobocia był bardzo wysoki. No i tak to zostało. Tak. Z funduszu znowu, jeżeli ktoś jest na bezrobociu, no to tutaj państwo musiałoby dopłacać, no bo kto do tego funduszu miałby dokładać? Znowu byłby to wydatek z innej kieszeni, ale wydatek z budżetu. Więc no to są te elementy, które właśnie tworzą ten taki ogólny bałagan, bo nikt tego do końca nie poukładał racjonalnie. Ja będę ciągle wracał z uporem maniaka, że są kraje, w których ludzie płacą w sposób świadomy na fundusz i widzą codziennie, jak im przybywa ten odpis, czyli ten kapitał, z którego później na funduszu będą żyli. To, co się mówi dzisiaj, że my dopiero pracujemy nad tym, że będziemy widzieli na bieżąco, jak ten fundusz mój emerytalny wygląda i jak on przyrasta, no to jest już trochę o 10 lat za późno, bo to powinno być dawno wprowadzone i to by nam po prostu jako społeczeństwo pokazywało, w którym miejscu jesteśmy, ale jednocześnie być może motywowałoby do większej aktywności w tym zakresie.
I Bogusław Wieczorek, czy powinniśmy w tym zakresie postawić bardziej na edukację? Bo z jednej strony cieszymy się, że mamy ulgę, ale po latach ta ulga stanie się naszym smutkiem.
Na pewno tak, ale nie wiem, czy akurat ta edukacja w stosunku do 20-latków będzie taka skuteczna, bo jak się ma 20 i 20 kilka lat, to się po prostu o emeryturze nie myśli i ważniejsze
jest, tak
jest 50 zł w kieszeni niż na funduszu emerytalnym. Natomiast na pewno brakuje edukacji osób starszych, już lepiej zarabiających w stosunku do istniejących rozwiązań, czyli IKE, IKZE, PPK. To są systemy istniejące, a ich wykorzystanie oscyluje dosłownie w granicach kilku procent całej populacji Polski. A to są dokładnie, to są systemy, narzędzia działające dokładnie tak, jak przed chwilą pan Andrzej powiedział, czyli można sobie wpłacać te pieniądze, jest się zwolnionym z podatku, można robić optymalizację podatkową, można inwestować w akcje, obligacje i tak dalej, obserwować, jak to przyrasta i faktycznie myśleć o tym bardzo przyszłościowo.
Pan się spotyka ze studentami, profesor Przemysław Kulawczuk, jak młode pokolenie na to patrzy, czy rzeczywiście ta edukacja jest kulejąca w zakresie przyszłości emerytalnej?
Znaczy, to jest zbyt daleka perspektywa. Naprawdę. Młode pokolenie w chwili obecnej odkłada perspektywę za mąż pójścia, czy ożenienia się, posiadania dzieci. No, ja pamiętam, że powiedzmy w moich czasach, a to były lata, druga połowa lat 80., kiedy ja byłem już wtedy po studiach, no to po prostu wszyscy chcieli jak najszybciej się ożenić, zawrzeć związek małżeński. Później po 2-3 latach przychodziły dzieci. Przed 30 była już uformowana rodzina. W chwili obecnej większość związków małżeńskich zawierane jest około 30, może troszkę przed 30. No w każdym bądź razie jest to bardzo duże opóźnienie, więc młodzież w ogóle o tym nie myśli. Oni po prostu w chwili obecnej muszą sobie wiele rzeczy przemyśleć i to po prostu zabiera dużo czasu. Emerytury to w ogóle nie jest ważny temat.
No i tutaj rozpoczynamy temat wywołany wręcz do tablicy przez pana profesora, czyli demografia. No i tutaj dane są bardzo niepokojące, bo Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w ubiegłym roku średni wiek kobiety przy narodzinach pierwszego dziecka wyniósł ponad 29 lat. To jest nieco lepiej niż prognozował pan profesor, to o ponad 6 lat więcej niż 3 dekady temu. To no, ad vocem tej wcześniejszej wypowiedzi. No i wciąż nie mamy odpowiednich warunków, panowie, do tego, aby decydować się na tę pełną już rodzinę. Adam Protasiuk.
No właśnie, czyli...
No bo to będą pokolenia, które później będą też tworzyły system emerytalny, o którym dzisiaj tak wnikliwie rozmawiamy.
Tak jak w tych wcześniejszych przedmiotach dyskusji starałem się porównywać Polskę do innych krajów europejskich i tam odstawaliśmy, to akurat w tym wskaźniku no niestety albo stety nie odstajemy, czyli problem z demografią mają wszystkie kraje Unii Europejskiej podobne. Czyli to jest problem nierozwiązywalny, wydaje się tak ad hoc i musimy chyba nauczyć się żyć z problemem demograficznym. Tutaj można, bardzo ciekawe dane statystyczne pokazują, jak wojna na Ukrainie zmieniła nam wskaźnik umownie demografii, bo pojawiło się milion obywateli, których widzimy na ulicach, czyli ten widok, że co piąty mieszkaniec Polski jest emerytem w wieku ponad 65 lat. Dzisiaj, ponieważ przybyło tych obywateli za wschodniej granicy trochę na naszych ulicach, więc my tej geriatrii tak nie dostrzegamy. No, na ile to jest utrwalony wskaźnik, na ile jest chwilowy, to czas pokaże, ale jednak ta migracja jest istotnym elementem z perspektywy demografii, bo pamiętajmy, że żeby te emerytury płacić, no to musi być to młode społeczeństwo, które będzie wypracowywało ten produkt krajowy brutto, a no niestety te wskaźniki są nieubłagane.
Ale wkrada jakaś chyba kulturowość i należałoby to rozpatrywać głębiej, bo jak wiemy, były już podejścia również rządowe. Wiemy o transferach gotówkowych na początku 500+, obecnie 800+. No to dało tylko chwilowe odbicie w statystykach. No i można powiedzieć nadal nic. Panie profesorze, czy kolejny program trzeba wymyślić, czy po prostu zmienić mentalność?
Nie wiem, to jest chyba, może mnie przerasta to pytanie, ale ja bym powiedział tak, że mi się w chwili obecnej wydaje mi się, że jestem jednym z najlepszych fachowców od kwestii młodzieży, bo akurat jeden projekt zakończyliśmy w tym zakresie. No i ciągle rozmawiam z młodzieżą. Dwie prace doktorskie też sobie wybrały temat postaw młodzieży wobec finansów i teraz postaw młodzieży wobec klimatu i polityki energetycznej. Więc wydaje mi się, że trochę ich znam.
Jakie spojrzenie jest?
No więc właśnie, gdybym miał porównać to, co było 30 lat temu, no to można powiedzieć, że tamto pokolenie było odważne, szybko podejmowało decyzje, nie bało się, żyło w biedzie, ale po prostu sprawy chciało szybko brać w swoje ręce. To pokolenie młodych ludzi obecnie działa znacznie wolniej. Ja się na przykład absolutnie nie zgadzam, że w chwili obecnej jest wielka technologia, wielki rozwój, jakby to powiedzieć. Ja wręcz uważam, że ta technologia powoduje, że po prostu to pokolenie jest takie trochę uśpione. No i wiele badań pokazuje, że trzeba więcej z tymi ludźmi rozmawiać, że nie trzeba próbować meblować ich życia, tylko pozwolić, żeby się po prostu sami rozwijali, ale żeby jak najszybciej opuszczali domy rodzinne. Bo ja pamiętam, że to było marzeniem każdego młodzieńca i młodej panny, żeby jak najszybciej uciec z domu rodzinnego. Natomiast w chwili obecnej, no to jest w Szwecji, w wieku 18 lat młody człowiek mówi dziękuję, do widzenia i idę na swoje, tak?
Bogusław Wieczorek, jakie doświadczenia w tej przestrzeni. No.
Nie wiem, czy o swoich osobistych doświadczeniach.
Nie pytam o osobiste.
Natomiast jednak taki wyraz sprzeciwu wobec tego pytania na początku, które pan redaktor postawił, chciałbym podnieść. Stwierdził pan redaktor, że nie ma warunków do tego, żeby
mieć dzieci. Nie ma warunków, może tam zabrakło.
Dokładnie, bo być może właśnie jak pan profesor mówi, warunki może są zbyt cieplarniane, aż tak, że po prostu, że się nie chce brać dodatkowego kłopotu na głowę. I to jest chyba problem, o którym musimy myśleć. Natomiast patrząc w długim terminie na demografię, ja zarysuję tylko ten wątek, ale faktycznie przed audycją, żeśmy popłynęli w kuluarach dość daleko, bo dywagowaliśmy o robotach, które będą u nas pracować. Ale być może nie jest to zupełna abstrakcja. Wydajność pracy też rośnie bardzo szybko i być może ten minimalny poziom emerytury będzie niezależny od fatalnych trendów demograficznych. One są fatalne. Znaczy w perspektywie do 2050 roku prognozy mówią nawet o ubytku 30% populacji Polski, więc to jeśli nic faktycznie jakiś czarny łabędź się nie pojawi, który zmieni wszystko, no to, jest to wyzwanie, z którym musimy się mierzyć.
Prognozy nie są optymistyczne. Ja przypomnę, że według Głównego Urzędu Statystycznego w 2025 roku liczba ludności Polski spadła 158 tysięcy. Prognozy wskazują, że populacja Polski może spaść nawet do 26,5 miliona do roku 2060. To 35 lat, patrząc na to. Tak naprawdę dwa pokolenia niespełna. Pytanie do Adama Protasiuka. Czy pan się obawia takiego scenariusza trochę włoskiego, gdzie tam mężczyzna, przede wszystkim mężczyzna, wychodził z domu w wieku lat 40? No, wychodzi nadal.
No właśnie, bo to są te wzorce, które skądś wśród tej młodzieży się pojawiają, tak? Bo to nie bierze się znikąd. I teraz tak, albo mamy nieprawidłowy do tych kwestii wzorzec z rodziny, czyli jak rodzina tutaj w tym aspekcie się zachowuje, odnosi, kształtuje tego młodego obywatela, albo ktoś inny tego obywatela nam zaczął wychowywać. I tutaj jest, mam wrażenie, że social media i te kanały, takie wzorce, które docierają dzisiaj do tej młodzieży, są gdzieś sterowane nie tyle przez rodzinę, właśnie przez inne czynniki, i to powoduje, że ta młodzież właśnie tak jest ukształtowana, jak jest. Czy ona się z tego otrząśnie i wejdzie w ten tryb dorosłości i odpowiedzialności, wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, tego nie wiem i pewnie nikt do końca odpowiedzialnie tutaj nie zadeklaruje, jak to się wydarzy. Natomiast wydaje mi się, że no, trzeba być optymistą. Tutaj trochę otuchy wlał pan profesor swoimi badaniami, za co dziękuję, bo ten problem rzeczywiście gdzieś tam doskwiera. Natomiast ja też wrócę co...
Pesymizm się nam równoważy z optymizmem. Tak.
Natomiast ja tu wrócę, że ja dużą jednak mimo wszystko jako przedsiębiorca pokładam nadzieję w technologii, czyli... Bo problem demografii to jest wymieranie populacji jako takiej. To jest jeden aspekt, ale drugi utrzymania tych negatywnych proporcji, kto utrzymuje, będzie utrzymywał to społeczeństwo objęte tą geriatrią, czyli wiekiem umownym 65 i plus. Że dzisiaj mamy taką sytuację, że jeżeli dzisiaj byśmy spojrzeli, to dzieci w wieku do 14 roku życia, jeżeli przyjmiemy, że to jest 100, to one już nas w swoich barkach mają 140 jednostek emerytura na utrzymaniu, czyli ktoś tych emerytów musi utrzymać. I teraz jeżeli nie utrzyma tych emerytów, nie będzie w stanie utrzymać tych emerytów społeczeństwo, które będzie pracowało, no to w tym miejscu należy robić wszystko, żeby pojawiła się produktywność, automatyzacja, robotyzacja i te elementy powinny nam to zabezpieczyć, to PKD na takim poziomie, żeby te zobowiązania spełnić, żeby to społeczeństwo mogło się utrzymać. I patrząc, jak to się dzieje w innych krajach, tam rzeczywiście bardzo istotny nacisk się kładzie właśnie na te technologie. U nas mam wrażenie, że to przyjdzie dopiero gdzieś tam z postępem czasu, ale no, jesteśmy na to, wydaje się, skazani generalnie.
Ja tylko dodam do tego tematu z własnego rodzicielskiego doświadczenia, że pokolenie 24-25-latków jest jeszcze cały czas na etapie wielu poszukiwań.
Witam
jak
w grupie.
Długo one potrwają, tego jeszcze... Panowie, nie wiemy, ale zostając przy demografii i tym kryzysie demograficznym, który no jest no bardzo niepokojący. Pan Adam Protasiuk mówił 140 ponad osób na utrzymaniu. Tutaj nie widać zielonego światła, żeby zabierać się do pracy. Czy w związku z tym, panie profesorze, trzeba będzie zasilić ten kapitał emerytalny no, z własnych środków? Czyli ta edukacja, na którymś etapie tego życia pracowniczego dojdzie do tego momentu, że wszyscy stwierdzą, no tak, ale my musimy do tego dorzucić, my musimy jednak sami zadbać o tą emeryturę. System wciąż jest niewydolny. Dzisiaj mamy pracownicze plany kapitałowe, jest drugi, trzeci, czwarty filar, no różne systemy generowania też zysku pasywnego. Panie profesorze, co w tej materii? To już jest kwestia dalekosiężna.
Ja jestem trochę zakłopotany, dlatego że ja obserwuję również taki przykład Japonii, która ma jeszcze chyba większe problemy od Polski pod względem demograficznym. No i muszę powiedzieć tak, że pierwsza rzecz to jest taka, że nie wierzmy długoterminowym prognozom demograficznym, dłuższym jak 10-15 lat. dlatego że wszystko się może zmienić. Może się okazać, że Polska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych, jakby to powiedzieć, krajów do zamieszkania w tej części Europy. No i na przykład bardzo wielu Słowian, katolików, czyli ludzi kulturowo nam bliskich, będzie chciało tutaj na przykład zamieszkać. Więc wcale nie jestem, jakby to powiedzieć,
pesymistą w tym obszarze.
To znaczy Słowian to jest jedna rzecz i katolików to jest lub, bo katolicy są przecież na całym świecie. Więc tutaj tak jakby, czy chrześcijan generalnie. Także ja sądzę, że bądźmy tak jakby spokojnymi optymistami.
Ale polityka demograficzna Unii Europejskiej nie idzie w parze z tą koncepcją.
Ja myślę, że w ogóle nie ma polityki demograficznej i to w chwili obecnej jest ogólny dramat, dlatego że w ogóle nie widzimy jakiegoś większego sensu również i w naszym kraju. Ja wiem, że oczywiście są pracownicy i ludzie, którzy po prostu odpowiadają za te kwestie i powiedzą, że no, Kulawczuk w ogóle nie ma racji i no może tak, ale z punktu widzenia skutków, tak, bo nas interesuje sprawczość. Tak, sprawczość, wyniki, no to stwierdzamy, że jeżeli nawet jest, no to ona nie działa, no i tyle, taka jest prawda. Natomiast mamy dużą zdolność do przyciągania czy kapitału, czy imigrantów, tylko rzeczywiście powinniśmy to robić mądrze, w takim wykładzie, w takim układzie, w jakim sobie tego nasze społeczeństwo życzy.
Czyli jest równowaga w dzisiejszej audycji Ludzie i Pieniądze. Panowie, koniecznie jeszcze na koniec, bo tylko tutaj realizator pokazuje 4 niespełna minuty do końca naszego spotkania. Renta wdowia. Już wpłynęło 870 tysięcy wniosków o to rozwiązanie. To możliwość połączenia świadczeń. To też dosyć skomplikowane systemy pozyskania tego świadczenia, bo ktoś może, ktoś nie może. Ktoś musi najpierw osiągnąć 55 lat, ktoś nie może się rozwieść. Panowie, co sądzicie o tym rozwiązaniu na teraz?
Wniosków jest więcej.
Adam Protasiuk.
Jak doliczymy KRUS, to już jest 1 000 000. Bo to trzeba patrzeć globalnie. Więc
tak, to dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Jest to 1 000 000. Też te kwoty, o których pan redaktor wcześniej wspominał, one nie są za 3 lata, tylko w pierwszym roku jest 4, w drugim 8, a w następnym już jest 15, czyli to narasta arytmetycznie. Więc obciążenie dla budżetu będzie. Ja będę się upierał przy swoim, że to jest zabieg, że z jednej strony wiadomo, że do systemu trzeba dosypywać cały czas, bo pierwszym elementem dosypania było radykalne obciążenie przedsiębiorców składkami ubezpieczeń, co ma swoje skutki, jeśli chodzi o likwidację, o zamykanie, o rentowność w ogóle prowadzenia działalności w Polsce, bo to było istotne obciążenie i to dosypało pieniędzy do tego funduszu. Okazało się, że to jest za mało. No więc teraz pod pretekstem zmiany trochę tego systemu wsparcia dla emerytów, znowu trzeba dosypywać dodatkowych pieniędzy do chorego systemu ubezpieczeń społecznych.
I mamy tylko 2 minuty. Słowo w tej materii Bogusław Wieczorek.
To, że tyle wniosków zostało już złożonych, wcale mnie nie dziwi. Wypłata ma następować od lipca. Jeśli ona jest dostępna, to oczywiście spotka się z powszechnym uznaniem, natomiast ja się w pełni zgadzam, jeśli chodzi o systemową ocenę tego rozwiązania, czyli już wcześniej tutaj przez panów przedstawianą, czyli jakiś element łatania obecnego systemu, podbierania z różnych naczyń do tego, żeby te świadczenia dla osób w wieku emerytalnym podwyższyć.
I ostatnie słowo dla świata nauki, profesor Przemysław Kulawczuk.
Znowu optymistycznie. Renta w dobie.
Ja bym powiedział tak.
40 sekund, profesorze.
Ja myślę tak, że uporządkowanie finansów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rozdzielenie finansowania ubezpieczeń w starym systemie i w nowym, lepszy przejrzysty system i dobre korzyści za dodatkowe ubezpieczenia w tych systemach, o których wszyscy tutaj mówiliśmy.
Na te rozwiązania czekamy. Czekamy też na wolę polityczną, bo bez tego niestety nie da się tego pewnie zrealizować. A ja przypomnę, że dzisiejszymi ekspertami w audycji Ludzie i Pieniądze byli Adam Protasiuk, wiceprezydent Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center, a także profesor Przemysław Kulawczuk, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo panom dziękuję za tę bardzo interesującą i ożywioną dyskusję. I z optymizmem, i z pesymizmem. Ale mamy równowagę i to mnie bardzo cieszy. Dzisiejszą audycję zrealizował dla państwa Artur Seruga, a poprowadził Tomasz Klingier. Jutro spotykamy się w tak zwanej morskiej środzie, gdzie porozmawiamy między innymi o morskich terminalach, między innymi o terminalu nowo otwartym w Baltic Cup. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękuję.
Ludzie i pieniądze.